With the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokui I Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars for 88 years. The Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the Internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna. Katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio dla Polonii już od 88 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi brat Daniel Gery, franciszkanin.
Witam Was, drodzy słuchacze i miłe słuchaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ziem sądeckich sławna Pani, Kingo perło klary cór, Tobie pieśnie siemy w tani, Boś Ty dla nas cnotę wzór. Ty z niebieskiej patrzysz chwały na nasz ziemski twardy bój. Jak nam oczy są wezbrały, jak dziś biedny naród Twój.
Dzisiaj w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie obchodzimy Dzień Matki.
Zapraszamy Was na archiwalny program Ojca Mariana Tolczyka.
Witam Was, drodzy rodacy i miłe rodaczki. W staropolskim niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wy jesteście solą dla ziemi. Tymi słowami Chrystus chciał dać odczuć swoim uczniom nie tylko to, że mają niejako nadawać światu smak, czy chronić go przed zepsuciem, jak czyni to sól. Pan Jezus chciał przed to także powiedzieć, że chrześcijanie są niezwykle cenni w oczach Boga. Sól była bowiem bardzo droga, niekiedy nawet przekraczała wartość złota. I tak było przez wieki. Kiedy więc polski książę krakowsko-sandomierski Bolesław poprosił o rękę węgierskiej królewny Kingi, ta zwróciła się do swego ojca, aby w Janie nie dawano jej złota i kosztowności, gdyż niosą za sobą pot i łzy ludzkie. Nie chciała też roju służby, bo ta jest znamieniem pychy. Życzyła sobie tylko jednego skarbu – soli, którą chciała dać swej przyszłej ojczyźnie. Król Węgier podarował jej więc najbogatszą kopalnię Siedmiogrodu w Marmarosz. Kinga, biorąc ją w posiadanie, wrzuciła do szybu swój zaręczynowy pierścień, zaś w drodze do kraju swego męża zabrała ze sobą doświadczonych górników węgierskich. W Polsce kazała im szukać soli. Gdy ją wreszcie znaleźli, jak pisze ksiądz Piotr Skarga, w pierwszym bałwanie, czyli bryle soli, który wykopano, pierścień się on jej znalazł, który ujrzawszy Kunegunda i poznawszy, dziękowała Panu Bogu, który dziwy czyni tym, którzy go miłują. Tyle legenda, która znana jest na Węgrzech i w Polsce, którą też do dzisiaj powtarzają w Bochni i Wieliczce, gdzie znajduje się polska sól. Pobłogosławiona Kinga jest patronką górnictwa soli. Dlatego pod koniec minionego stulecia w Wielickiej kopalni na głębokości 101 metrów wykuto na jej cześć najwyższą na świecie podziemną kaplicę, całą z soli, która może pomieścić aż 500 osób. Kinga jednak dała narodowi polskiemu dużo więcej niż sól. Ta najbardziej niezwykła niewiasta swej epoki dała swoje matczyne serce i o tym z okazji Dnia Matki opowiem w dzisiejszej pogadance. Kinga, zwana też Kunegundą, żyła w XIII wieku, który jest nazywany wiekiem świętych. Święci żyją z świętymi i pragną świętości, powiedział w Starym Sączu podczas obchodów tysiąclecia chrztu Polski ówczesny arcybiskup metropolita krakowski Karol Wojtyła. Wypowiedział je w odniesieniu do błogosławionej Kingi właśnie, którą już niedługo, 16 czerwca, jako następca świętego Piotra, wpisze w poczet świętych. Kinga przyszła na świat 5 marca 1234 roku w Ostrzychomiu jako trzecia córka króla Beli IV i Marii, córki cesarza greckiego Teodora I. Jej rodzina dała Kościołowi cały poczet świętych, świętego Stefana i jego syna, królewicza Emeryka, świętego Władysława i świętą Elżbietę oraz błogosławione Małgorzatę, Jolantę i Konstancję, trzy siostry błogosławionej Kingi. Sytuacja polityczna w ówczesnej Europie wpłynęła na to, że Bela IV zgodził się, aby jego 5-letnia córka została zaręczona Bolesławowi, synowi Leszka Białego i Grzymysławy, a wnukowi Kazimierza Sprawiedliwego. W taki więc sposób węgierska królewna przybyła do Polski i w Wojniczu spotkała się z kandydatem na swego męża. Ślub mógł nastąpić jednak dopiero po 1246 roku, kiedy to Kinga ukończyła 12 rok życia. Zamieszkała w Sandomierzu, gdzie razem z Bolesławem przygotowywała się do zadań, które miała w przyszłości podjąć. Szczególny wpływ na życie Kingi i Bolesława wywarły Grzymysława i jej córka Salomeja. Warunki, wśród których upływało życie tych dwóch zbliżonych do siebie usposobieniem niewiast, były dla nich twardą szkołą, a splendor monarszy przyniósł jednej i drugiej więcej upokorzeń, udręki i rozczarowań, aniżeli szczęścia i chwały. Zaznały życia w wilgotnych więzieniach, cierpiały wiele podczas wojen, przeżywały dni i tygodnie ucieczki przed nieprzyjacielem, żyły pod ciągłą grozą czyhającej na nie śmierci, a wreszcie przeżyły tragiczną śmierć swych jeszcze młodych mężów. Niezwykły hart ducha i głęboka religijność pozwoliły im przetrwać zwycięsko wszystkie życiowe przeciwności. Co więcej, zdaje się nie ulegać wątpliwości, że każdy nowy bolesny cios odrywał je coraz bardziej od spraw ziemskich, a wszystkie ich myśli, uczucia i pragnienia zwracał ku Bogu. W 1241 roku ziemie polskie najechali Tatarzy. Książęca rodzina uciekła przed nimi przez Kraków na Węgry, a potem schroniła się na Morawach. Po wycofaniu się tatarskiej nawały, panowie małopolscy postanowili odszukać księcia Bolesława i jego prowadzić na tron krakowski, czemu zbrojnie sprzeciwił się Konrad Mazowiecki. W tych trudnych chwilach, kiedy kraj był spalony i wyludniony, a książęcy skarbiec świecił pustkami, Bolesławowi przyszła z pomocą Kinga, udzielając pieniędzy ze swego posagu. Na książęcym dworze panowała atmosfera iście franciszkańska, a sama Kinga na pewno bardzo przeżyła, gdy tak kochana przez nią Salomeja założyła w Zawichoście pierwszy w Polsce klasztor klarysek i sama do niego wstąpiła. Ta rodzinna atmosfera pełna duchowości świętego Franciszka wpływała na duszę młodej Kingi, w której coraz bardziej wzrastała chęć jak najmocniejszego zjednoczenia się z Chrystusem na wzór biedaczyny z Asyżu. Dlatego kilka razy dziennie modliła się w swej kaplicy, rano słuchała w kościele mszy, odprawiała nocne czuwania, wspierała nędzarzy i chorych, których odwiedzała w domach i szpitalach. Sama nieraz opatrywała rany chorych, gdyż miała w pamięci napomnienie świętego Franciszka, błogosławiony sługa, który tak kochałby swego brata chorego, który nie może mu oddać przysługi, jak kocha zdrowego, który może mu pomóc. Żyjąc w atmosferze franciszkańskiej wiosny, Kinga zapragnęła złożyć Bogu ofiarę ze swego dziewictwa. Na pewno wzorem dla niej była święta Klara oraz błogosławiona Salomeja, z którą rozważała tę sprawę i w której znajdowała duchowe wsparcie. W 1246 roku, podczas uroczystości weselnych, nakłoniła swego męża, aby na okres jednego roku wraz z nią ślubował bezwzględną czystość. Bolesław zgodził się również, aby w czystości przeżyli drugi rok swego małżeństwa, kiedy to mieszkali na zamku w Nowym Korczynie. Po kilku latach takiego życia Bolesław złożył ślub do zgonnej czystości w katedrze wawelskiej na ręce biskupa Prandoty, a Kinga w kościele franciszkanów, gdzie też wstąpiła do trzeciego zakonu świętego Franciszka. Złożony przez Bolesława ślub stał się przyczyną tego, że współcześni nadali mu przydomek wstydliwy. Kinga, nie posiadając dzieci, stała się matką swego ludu. Troszczyła się o dobro poddanych, była wrażliwa na najmniejszą krzywdę, osobiście angażowała się w sprawy sądowe, aby bronić sierot, wdów i ubogich. Starała się nie dopuścić do zdzierstwa i bezlitosnego ściągania podatków. Szczególną troską otaczała ubogie kobiety, które oczekiwały potomstwa. Troszczyła się również o rozwój gospodarczy swych ziem, o czym też świadczy legenda o pierścieniu w pierwszej grudzie polskiej soli. Żywo starała się o kanonizację krakowskiego biskupa Stanisława Męczennika. To właśnie Kinga ze swych funduszy pokryła koszty procesu kanonizacyjnego. Jako dobra matka zabiegała również o podniesienie poziomu duchowego i moralnego swych przybranych dzieci. Dlatego fundowała wiele kościołów, z których najsławniejszy jest starosądecki klasztor klarysek. Jak sama mówiła, uczynki miłosierdzia są chwili zgonu jedynym wyrokiem, który duszę zmarłego poprzez sąd Boży wprowadza w podwoje nieustającego nigdy szczęścia. W międzyczasie krąg osób bliskich sercu Kingi coraz bardziej się pomniejszał. Po nagrodę do Pana odeszła teściowa Grzymisława, po niej oddany książęcej parze krakowski biskup Prandota, szwagierka Salomeja, a w końcu 10 grudnia 1279 roku jej mąż Bolesław Stydliwy. Na jego pogrzebie Kinga i jej świeżo obdowiała siostra Jolanta miały być ubrane w welony uszyte z prześcieradła, na którym zmarł książę. Był to znak rozstania się ze sprawami tego świata. W Krakowie zatem żegnano równocześnie Bolesława Stydliwego i Kingię. Uczucie wdzięczności dla tej pary książęcej przeplatało się z głębokim żalem wywołanym takim rozstaniem. Kinga obdarowała resztą swych kosztowności ubogich i wyjechała do Starego Sącza, gdzie po 10 latach złożyła profesję zakonną, z księżnej stając się pokorną służebnicą Chrystusa pod habitem świętego Franciszka. Bóg, kogo miłuje, tego doświadcza, jak ojciec syna, którego lubi. Stąd ostatnie lata życia Kingi były pełne cierpień. W 1287 roku kolejny raz Polskę najechali Tatarzy. Kiedy księżna wraz z siostrami uciekała ze Starego Sącza, według legendy miała rzucać za siebie różne przedmioty, aby powstrzymać pogoń Tatarów. Przedmioty te cudownie rosły i przemieniały się. Z tej wstążki miał wtedy popłynąć Dunajec, a z grzebienia wyrosły pieniny, góry, w których Kinga oraz Klaryski znalazły schronienie. W klasztorze pociągała inne siostry swym miłosierdziem, pokorą, podporządkowaniem się regule i przepisom klasztoru. Na równi z innymi klaryskami angażowała się w wszelkie prace. Zabiegała o wyrobienie duchowe sióstr i o ich byt materialny. To ona wprowadziła do programu klasztornego pacierze, kazania i pieśni w języku polskim. W ten sposób dała podwaliny rozwoju polszczyzny. Uczyła siostry śpiewu i czytania. Jednak nawet w ciszy klasztornych murów nadal zajmowała się sprawami ludu, którego była matką. Zapominając o sobie, trawiona przez ciężką chorobę, którą mężnie znosiła przez ostatnich 10 miesięcy życia, wspierała ubogich szyciem odzieży. Zmarła 24 lipca 1293 roku. Błogosławiona Kinga jest postacią ciągle aktualną. Jak uczy Jan Paweł II, powołanie do świętości jest powołaniem chrześcijańskim. Wszyscy jesteśmy do niej powołani, każdy w jakiś inny sposób, każdy w innym miejscu, jeden w posłudze kapłańskiej, inny w życiu zakonnym, inny w życiu rodzinnym, w życiu społecznym, w życiu politycznym i wielu innych rodzajach życia. Świętość Kingi jest dla nas tak bardzo bliska i zachęca do naśladowania. Świętość bowiem jest upodabnianiem się do Boga, który jest święty, jest dawaniem świadectwa Bogu. Jak mówił nasz Ojciec Święty, świadectwo świętości polega na ukazywaniu obecności Chrystusa we własnym życiu, na pełnieniu codziennych obowiązków i na podejmowaniu konkretnych decyzji w zgodzie z Ewangelią. Dzisiaj świat potrzebuje przede wszystkim wiarygodnych świadków. Nie lękajmy się więc żyć Chrystusem na co dzień. Tak, jak nie lękała się błogosławiona Kinga.
Przez stawiennictwo świętej Kingi modlimy się ze wszystkich intencjach poleconych nam na nowenę do Matki Bożej, którą dzisiaj rozpoczynamy.
Najdroższa patronko nasza, Kingo Święta, Tyś od zarania życia pałała gorącą miłością ku Bogu i serdecznie współczułaś z niedolą bliźnich. Na książęcym tronie i w klasztornej celi ratowałaś ojczyznę naszą w potrzebie i poddanych swoich wspierałaś hojnie w ubóstwie i cierpieniu. A z tronu niebieskiej chwały poprzez stulecia wypraszałaś i teraz wypraszasz u Boga swoim czcicielom niezliczone łaski i cuda. Wyjednaj nam, prosimy Cię, u Boga łaskę, której tak gorąco pragniemy, a przede wszystkim odpuszczenie win, wytrwanie w dobrym, żywot cnotliwy i śmierć szczęśliwą. Amen.
Idźmy, tulmy się.
Dzisiaj, w święto Matki, pomyślmy, jak możemy jej pomóc i ucałujmy ręce każdej matki. A gdyby nie było takiej sposobności, niech chociaż przez telefon popłyną dla nich słowa życzeń i naszej miłości. Módlmy się dziś za wszystkie mamy, aby im Jezus błogosławił, a jeśli już odeszły do Pana, aby je zbawił. Kochane mamy, dzisiaj wasze święto, ogarniamy was swoją miłością i życzliwością, dziękując wam za wasz trud, poświęcenie, uśmiech, miłość i matczyne serce oraz składamy wam najlepsze życzenia zdrowia, radości, życzliwości i pomocy najbliższych oraz błogosławieństwa Bożego na wszystkie dni waszego życia.
Połączmy się razem w modlitwie za żyjące nasze mamy.
Boże Ojcze, dziękuję Ci za miłość do mojej mamy, która jest zaszczepiona w sercu moim. Nie dopuść, aby to uczucie kiedykolwiek wygasło we mnie. Chroń mnie od tego wszystkiego, co by ją zmartwić lub zasmucić mogło i nie pozwól, abym zapomniała, że za życie i wychowanie winna jestem jej opiekę. Nie mogę się jej odwdzięczyć za wszystkie dobro, jakie mi wyświadczyła. Ty więc, o mój Boże, nagródź ją za mnie. Ześlij na nią wszystko, co dobre. Pozwól jej długo i szczęśliwie żyć. A mną tak kieruj, ażebym zawsze ją szanowała i kochała. Żadnej przykrości jej nie sprawiła, a z czasem stała się podporą w jej starości. Amen.
Połączmy się razem w modlitwie za zmarłe nasze mamy.
Boże, Tyś nam przykazał czcić ojca i matkę. Zmiłuj się łaskawie nad duszą mojej mamy i odpuść jej grzechy. Pozwól mi oglądać się w radości Twej wiekuistej światłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
A teraz nasze cotygodniowe ogłoszenia. Wszystkie intencje nadsyłane do nas na miesiąc maj włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i w specjalnym mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę maja. przez cały ten miesiąc was i wasze intencje polecamy Bogu Miłosiernemu za wstawiennictwem Matki Bożej Królowej Polski.
Na maj Ojciec Święty podaje nam następującą intencję modlitwy. Aby Kościół w Afryce poprzez zaangażowanie swoich członków był zaczynem jedności pomiędzy narodami, a także znakiem nadziei dla tego kontynentu. Rycerstwo Niepokalanej modlić się będzie, aby oddanie się Maryi było dla chrześcijan motywacją i siłą do wspierania Kościoła.
Franciszkanie prowadzą nowenny do świętego Antoniego przez 9 kolejnych wtorków, aż do wspomnienia świętego Antoniego dnia 13 czerwca. Prosimy weźcie w nie udział, polecając się wstawiennictwu tego wielkiego świętego, który jest patronem godziny różańcowej. Dzisiaj, w Dzień Matki, rozpoczyna się nowena do Matki Bożej. Franciszkanie pragną włączyć do swoich modlitw wszystkie wasze intencje oraz szczególnie wasze intencje i zmarłe mamy, a także wszystkie matki, podeszłe wieki i młode, polecając je Bogu przez szczególnie wstawiennictwo Matki Bożej. Wspólnota Godziny Różańcowej serdecznie zachęca was do udziału w tej nowenie. Bogu dziękujemy za wasz udział w nowenach oraz za wasze modlitwy i ofiary, którymi wspieracie Godzinę Różańcową. Niech Bóg wam w szczególny sposób za to błogosławi.
Godzina Różańcowa Ojca Justyna to katolicka audycja ewangelizacyjna, która jest nadawana przez radio i internet dla Polonii już 88 lat.
Godzina Różańcowa przez okrągły rok co tygodnia spełnia misyjne zadanie, głosząc Ewangelię, dobrą nowinę Chrystusa rodakom rozumiejącym język polski. Wspierajcie to dzieło misyjne modlitwą i ofiarami, aby mogło trwać i rozwijać się przez następne lata. Poprzez nasze pogadanki pragniemy służyć wam całym sercem i ze wszystkich sił, aby przybliżyć was do Jezusa Chrystusa i Jego Matki, aby życie wasze upływało w duchowej radości i pokoju.
Finansowanie programu pochodzi głównie z ofiar, o które prosimy drogą pocztową. Nie mamy żadnych sponsorów ani specjalnych funduszy. Polegamy całkowicie na waszej ofiarności. Wspierajcie nas modlitwą i ofiarą. Piszcie do nas. Godzina Różańcowa Ojca Justyna, skrytka pocztowa 454, Atoll Springs, New York 14010.
Na zakończenie programu proszę o błogosławieństwo naszego ojca prowincjała James A. McCurry.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Kończy się nasza audycja. Dzięki waszemu wsparciu możemy nadal spotykać się na falach radiowych lub poprzez internet. Możemy wspólnie ewangelizować świat.
Na zakończenie dzisiejszego programu życzę wszystkim matkom i niewiastom radosnego przeżywania Dnia Matki. Niech wstawiennictwo Matki Marii, Świętej Anny i samej Bożej Rodzicielki jedna u Boga, a tak potrzebna dla was łaski, abyście wszędzie tam, gdzie żyjecie, a właśnie w swoich rodzinach i naszej radiowej rodziny były tymi, którzy dają życie, karmią i wychowują i troszczą się o duchowy wzrost swej rodziny. Niech Bóg wam błogosławi i wspiera. Wszystkich naszych słuchaczy zapraszam na program Godziny Różańcowej za tydzień. Dziś rozstaję się z wami, pozdrawiając po franciszkańsku pokój i dobro.
Wszakżeś nam królową była, więc niedolę naszą znasz. Zawsze o lud się troszczyłaś, więc i dla nas
serce.